Ostateczny cel Rosji jest daleko dalej niż Ukraina. Dokąd chce dojść Putin? Zdradził to jego bliski współpracownik, były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. Czym kieruje się Rosja? Czy ktoś się zatrzyma? Jakie idee rosyjskiej propagandy przenikają na Zachód, także do Polski? Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa, jest środa, 6 kwietnia. Witamy w programie Idź Pod Prąd na żywo, który nadaje od poniedziałku do piątku o godzinie 13. Dosadna publicystyka, ale z garścią humoru. Witam w studiu pastora Pawła Chojewskiego, szefa telewizji Idź Pod Prąd.
Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
Były rosyjski prezydent Dmitrij Miedwiediew wsypał Władimira Putina, czy wsypał? Jak ktoś oglądał telewizję Idź Pod Prąd...
To nie jest to ostatnich żadne zaskoczenie.
A tak, lub czytał miesięcznik Idź Pod Prąd w ostatnich kilkunastu latach, no to już to wie, ale wielu może tego jeszcze nie wie. Otóż Dmitrij Miedwiediew, obecnie zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Rosji, a kiedyś taki zamiennik Władimira Putina na stanowisku prezydenta, żeby tam... trochę zgodność z konstytucją jeszcze zachować, ale potem se pozmieniali. Pisze na Telegramie często i gęsto o tym, co się dzieje, a bardziej o tym, co on chce, żeby ludzie myśleli, że się dzieje w związku z wojną na Ukrainie. I napisał między innymi o tym, jaki jest cel Władimira Putina. Demilitaryzacja, denazyfikacja Ukrainy, tam te wszystkie propagandowe rzeczy. I w ostatnim zdaniu, celem jest wzgląd na pokój przyszłych pokoleń samych Ukraińców i możliwość ostatecznego zbudowania otwartej Eurazji od Lizbony po Władywostok. Czyli nie zdobycie Kijowa jest celem głównym, nie zajęcie tylko Ukrainy, ale... do Lizbony, czyli do Portugalii, aż do Oceanu Atlantyckiego.
No, gdyby to jeszcze było do Lizbony, zgodnie z tą deklaracją, to jeszcze by można liczyć, że gdzieś tam wolny świat przetrwa. Czy w Ameryce, czy w Afryce, czy gdzieś indziej. W rzeczywistości to jest plan podboju świata. Nie? On się tak nazywa od Władywostoku do Lizbony, ale chodzi o to, żeby zbudować przeciwwagę dla Stanów Zjednoczonych, żeby to nie Stany Zjednoczone były głównym światowym mocarstwem, ale właśnie ta strefa niemiecko-chińsko-rosyjska, czyli ta Euroazja. Zobaczcie, że plan Hitlera był bardzo, bardzo podobny. Także tutaj można mówić o następstwie, nie tylko jeśli chodzi o zbrodnie takie jak w Buczy, widzieliśmy w Mariupolu, w innych miejscach będzie tego, no niestety, to trzeba jasno powiedzieć, tam gdzie stanęła noga czy onuca rosyjskiego sołdata, tam będą trupy, będą gwałty, będą rozstrzeliwania nawet dzieci strzałem w tył głowy. Polacy o tym doskonale wiedzą. Także... to niestety nie jest tylko plan taki zbudowania, połączenia Związku Sowieckiego z sowiecką, sowieckim odpowiednikiem, czyli tak zwaną Unią Europejską. Jak to tam po rosyjsku jest? Sowiecki Sojusz i Europejski Sojusz. I o tym pisał Włodzimierz Bukowski, znany dysydent rosyjski, który no, już później ostatnie lata życia spędził w Wielkiej Brytanii. On ostrzegał przed właśnie tym planem planem, czyli doktryną konwergencji, że Rosja i cała ta Azja komunistyczna upodobnią się troszeczkę do Zachodu, czyli z mundurów przebiorą się w garnitury, no a na Zachodzie zrobi się urawniłowkę, zlikwiduje się państwa narodowe i wprowadzi się socjalizm. Te dwa odbyty się wtedy połączą w jedną wielką, o dwóch płucach i tak dalej, i tak dalej. Także no zobaczcie, że to, o czym my mówimy, od lat przestrzegamy, bo mówimy o tym, tak jak Czarek powiedział, no kilkanaście lat czy 20 lat już o tym mówiliśmy, przestrzegaliśmy przed tym. To się teraz na naszych oczach zaczyna niestety dziać. Stąd dziwi, dlaczego Zachód jest bierny, a Rosja jak gdyby nic sobie z tego nie robi. Oczywiście kłamie, oczywiście wykręca kota ogonem, nie? Że przecież w normalnej sytuacji, gdyby takie zbrodnie ludobójstwa jak w Buczy, czy w Irpieniu, czy gdzie indziej na Ukrainie, takich miejsc jest naprawdę bardzo wiele i będziemy niestety się o tym każdego dnia dowiadywać, że powinna już być montowana zbrojna reakcja, zbrojna odpowiedź, tak jak na przykład gdzieś w Syrii, tak jak w byłej Jugosławii. Tutaj cisza, spokój i też nie widać, żeby na Kremlu panowała jakaś, no, jakaś nerwowość, nie? Po odkryciu tego. Czyli widać, że oni to celowo robią, nie? To nie jest coś, co oni starali się ukryć i no, teraz wyszło i nie wiadomo, co z tym zrobić. Tylko tu też strona ukraińska mówi, że to jest celowe, żeby złamać wolę walki, żeby u narodu ukraińskiego, żeby pokazać światu, że Rosja jest bezkarna. I tu ciekawe, dzisiaj Aleksander Ścios pokazywał, jakie będą konsekwencje tego milczenia świata, bo wiecie, tam wyrażanie oburzenia, tam pisanie różnych rzeczy, no to fajnie, ale Ruscy się z tego śmieją, nie? Dopiero jakby tam coś przywaliło w Kreml, czy tam, mówię symbolicznie, czy w jakiś inny cios militarny, no gospodarczy, czy zadany Putinowi, to dopiero by było odczute. Tak, to są tylko takie, no cały świat się oburza, a Putin morduje dalej, nie? I Aleksander Ścios napisał, że prawdopodobnie następnym krokiem watażki Putina, że on już to przewidział, będzie albo uderzenie ładunkami średniej mocy nuklearnymi, no albo na masową skalę zastosowanie broni chemicznej. I on, Putin, uważa, że dokonując takiego aktu agresji i zbrodni na potworną skalę, z jednej strony złamie wolę walki narodu ukraińskiego, nie? To może rzeczywiście się stać, jeśli ofiary poszłyby nie w setki czy w tysiące, ale w setki tysięcy przy tego typu ataku, a Ukraina byłaby bezbronna, bo dalej nie miałaby parasola NATO. Nie? Czyli po pierwszych atakach mogłyby nastąpić kolejne i nie ma przed tym żadnej obrony. I drugi, może nawet ważniejszy cel Putina, to jest zastraszenie całego świata, że w tym momencie tchórzliwi politycy zachodni siądą z nim do stołu rokowań, żeby czasem towarzysz Putin nie zaatakował na przykład Madrytu czy Lizbony, bo przecież też może, no i kto mu co zrobi. Z drugiej strony nie ma woli walki. To jest to, co widzimy dzisiaj niestety w całej, można powiedzieć, klasie politycznej Zachodu.
No właśnie, to jest coś, co aż ciężko zrozumieć, bo to jest tak jakby osiłek wytrenowany w wszystkich sztukach walki i bał się jakiegoś chłystka, który tam sobie krzyczy i ma jakiś tam stary, zardzewiały, niekoniecznie działający tam, nie wiem, nóż sprężynowy, a tu się mu ustępuje i się przed nim ucieka. No, całe NATO jest wielokrotnie silniejsze od Rosji. Zresztą widać, to było wiadomo wcześniej, a teraz wiadomo jeszcze bardziej po tym, co się dzieje na Ukrainie, że tu Rosja nie może sobie dać rady z jedną armią dużo mniejszego kraju. No to w ogóle oczywiście wspieranego przez dostawy tam broni czy wywiadu z NATO, ale jednak. A tutaj no, się cofa, się boi, zamiast no, ostatecznie skończyć te pogróżki i to załatwić. To, gdzie jest ten problem?
No, problem, to już mówiłem dzisiaj rano w Pomyśl Dziś. To jest taki krótki, dwuminutowy programik, który tam o 6 rano emitujemy, że to jest wina zachodniej klasy politycznej. Że dopóki nie wymienimy klasy politycznej z tej klasy epismentu na klasę czasu wojny, tak jak na przykład Wielka Brytania wymieniła swoją klasę polityczną w czasie II wojny światowej z tych różnych ugodowców, chamberlainów i tak dalej, na Churchilla, który powiedział: obiecuję wam tylko jedno, krew, pot i łzy, ale zwyciężymy. No i zwyciężyli, nie? Także... To jest coś, co czeka dzisiaj cywilizację zachodnią, jeśli chce przetrwać. Jeśli chce przetrwać, to powtarzam, bo na razie klasa polityczna i spora część, że tak powiem, opinii publicznej, no tak się zachowują na Zachodzie, jakby tak za bardzo tych przetrwać nie chcieli, nie? Że no, Niemcy, zobaczcie tam, no, dzisiaj chyba Die Welt napisało, że to Niemcy ponoszą odpowiedzialność, częściową odpowiedzialność za te ofiary cywilne ludobójstwa Putina w Buczy. Nie? To już jest, pojawiają się takie głosy, ale jeszcze nieliczne. Jeszcze cały zachodni świat patrzy, no tu jest krew ukraińskich dzieci, no a tu jest ciepła woda w kranie. Nie? Tam za ileś euro, nie? Tam taniej lub drożej, nie? Że oni jeszcze myślą takimi rzeczami. Oni nie myślą, że to jest być albo nie być naszego świata, że Putin absolutnie się nie zatrzyma na Ukrainie, że on jasno śmieje się im w twarz, mówi: Lizbona jest moim celem, nie? Madryt jest moim celem, Paryż jest moim celem.
Nie widzą, że tej ciepłej wody w kranie, znaczy te poświęcenia teraz, no to będą jakieś tam, byłyby dość znikome, bo naprawdę, no to
no tak, armię no NATO, drożej, no to, żeby
zniszczyć armię rosyjską, no to, czy tę zbieraninę, no to nie potrzebują wielkiego potencjału, części potencjału tych wszystkich krajów angażować i to by się załatwiło. No rozumiem, że z Chinami, no to by można coś ewentualnie liczyć.
No ale też
liczyć,
Chiny,
ale,
Chiny by padły w drugiej kolejności bez problemu.
Ale jak tu tylko Rosja, to, to, to o czym mówimy.
Tak, ja powtarzałem, no, że gdyby Zachód teraz przyjął zdecydowaną politykę w stosunku do tego mordercy drugiego Hitlera, można tak powiedzieć, to szybko by się skończyła wojna, szybko by się skończyło przelewanie niewinnej krwi na Ukrainie.
No i że dużo korzystniej jest walczyć
tak,
nie u siebie, a nie czekać.
Ta ciepła woda za parę miesięcy byłaby dużo tańsza. Byłaby dużo tańsza, bo przecież Rosja, czy to, co by pozostało po Rosji, bo tu mówimy, że jedyną, można powiedzieć, słuszną odpowiedzią wolnego świata na to, co robi Rosja, to jest likwidacja tego imperium. I tu mówiliśmy, jak to zrobić wielokrotnie. No, oczywiście wolna Białoruś, koniec okupacji Królewca, koniec okupacji tam Kurylii, wolność dla przeróżnych tych narodów, które Rosja od kilkuset lat zniewala i tak dalej. I może tam z tego, co by zostało, powstałoby jakieś normalne, demokratyczne państwo, takie trochę jak było na tych terenach za czasów na przykład Jagieły, bitwy pod Grunwaldem, przecież wtedy przeciwko Krzyżakom, to stamtąd też kontyngent wojskowy stawał razem z Polakami. Także coś takiego by powstało. No i przecież przynajmniej dopóki by nie zbudowali ci już wolni Rosjanie, nie zbudowaliby jakiegoś przemysłu porządnego, no to musieliby dalej przecież bazować, ich życie bazowałoby na eksporcie surowców. Tu by się wiele nie zmieniło, ale ropa i gaz, a także węgiel, bo wiemy, że Polska ciągle i cała Europa też importuje węgiel rosyjski.
Teraz już Ursula von der Leyen zapowiada tutaj, że będzie zakaz.
Będzie zakaz, będzie albo i nie będzie. No, jak. W każdym bądź razie, tu by były stabilne ceny, nie używano by tych surowców energetycznych do, jako elementu wojny, bo dzisiaj Putin traktuje to jako element wojny.
Taka sprawa, no, w ogóle myślenie, że tam no, odcięcie jednego kraju oznacza spadek dobrobytu całego świata,
no to jest
absurdalne. Poza tym surowce są też na Ukrainie, można współpracować właśnie z Ukrainą, a są teraz przez wojnę i przez Rosję w Donbasie, w Krymie, na Morzu Czarnym blokowane.
Tak, także To są bajki, myślę, zdrajców po stronie Zachodu, którzy w ten sposób tłumaczą swoją bierność i, tak jak Die Welt powiedziało, w rzeczywistości wspieranie Putina. Nie? To oni mówią, no ale gospodarka. No nie, no właśnie Putin blokuje rozwój gospodarki. To jest, można powiedzieć, fakt, bo kiedy się rozwija gospodarka, kiedy nie ma wojen, kiedy jest sprawiedliwe państwo, czyli niskie podatki i wymiar sprawiedliwości, i kiedy jest wolna międzynarodowa wymiana, nie? Zobaczcie, że wszystkie te rzeczy blokuje właśnie w świecie towarzysz Putin. Czyli wyeliminowanie Putina i jego tego aparatu sowieckiego opresji nad Rosją i państwami byłego Związku Sowieckiego, to jest właśnie otworzenie drogi do dobrobytu i wolności,
może
i
nawet dla Rosji.
I tak, także nawet dla Rosjan, oczywiście.
Bo to też jest absurdalne, że tak wielki, bogaty w zasoby kraj
jest tak
biedny, bo się tam napina do jakichś wojen i imperializmów, zamiast po prostu się wziąć, zorganizować sobie gospodarkę i sobie dobrze żyć. No ale to już jest ich wybór. Zajrzyjmy trochę właśnie...
Jeszcze tylko jedno zdanie o Republice Czeskiej. Bo zobaczcie, tutaj wielkie państwa NATO, siła i tak dalej, a Republika Czeska robi swoje i przekazała właśnie z magazynów czołgi T-72 i BWP-y tak zwane. Właśnie nie boi się, zobaczcie, odwetu Putina. Polska spanikowała, kiedy te migi najpierw chciała dać, potem się jakoś tam zaczęła wycofywać, że da Amerykanom, niech to Amerykanie dają i tak dalej, i tak dalej. Także zobaczcie, że Republika Czeska naprawdę zachowuje się bardzo, bardzo odważnie i gratulujemy Czechom, gratulujemy też no, rządowi czeskiemu. Mówiliśmy, że ten rząd będzie dobrym rządem, takśmy zapowiadali. I zobaczcie, no tu kolejna bardzo mądra decyzja rządu Republiki Czeskiej. Z takich państw Zachodu, no to można wyróżnić jeszcze Wielką Brytanię. Kiedy rozmawiałem z Ukraińcami, to oni, patrząc na wszystkie te państwa znaczące, wielkie, o potencjale militarnym Zachodu, to mówi, najlepiej zachowuje się Wielka Brytania. Konsekwentnie i do dziś.
Czołgi T-72 mogłaby też przekazywać Polska, szczególnie, że zaraz dostaniemy Abramsy.
No tak przynajmniej
się chwalę. Umowa jest, tak, minister Błaszczak podpisał umowę na 250 sztuk. Pierwsze 28 ma być już w tym roku. No to te T-72, no to spokojnie moglibyśmy, szczególnie, że tam się bardziej przydadzą, a dokładnie w tym samym celu, w którym by się mogły przydać.
Tam, że one by już zawczasu, na dalekich przedpolach polskiego teatru działań wojennych, niszczyłyby ruskie czołgi i tam różne inne rzeczy. No także spokojnie powinny, to jest najlepsze wykorzystanie polskich T-72.
Zajrzyjmy troszkę w umysły rosyjskie teraz, rosyjskich elit.
Zaraz
tak
na widzowie
zwanych
uciekną, no chcesz do jakichś otchłani no piekielnych
właśnie,
zaglądać.
Niestety sęk w tym, że te otchłanie się rozciągają swoje macki także do Polski i także na inne kraje Zachodu. Aleksander Dugin, którego wspominamy czasami, bo to politolog, geopolityk, który ma wielki wpływ na te rosyjskich ludzi, którzy w Rosji są u władzy, szczególnie na Władimira Putina. On na początku marca udzielił wywiadu dla zachodnich dziennikarzy, w którym no, praktycznie mówi taką swoją geopolityczną wizję, dlaczego jest ta wojna na Ukrainie i że Putin właśnie tak myśli, jak on mówi. I on stwierdził, że Rosja, że na niego wpływ wywarł Halford Mackinder, taki brytyjski geopolitolog dawny, który mówił właśnie o tym starciu siły morskiej z siłą lądową. Ta koncepcja mu się spodobała.
Coś mi jakimś zajechało tym, no, Bartosiakiem?
Dokładnie tak jest. Na Zachodzie też te koncepcje, no zresztą sam Mackinder, no to mówię Brytyjczyk, ale te koncepcje są popularne w pewnych kręgach. W Polsce właśnie pan Bartosiak Jacek akurat je swego czasu promował. Teraz tam trochę zmienia te swoje koncepcje podobno.
Że ktoś głupoty oplata, no to żeby utrzymać uwagę czytelników czy widzów, no to musi szybko zmieniać zdanie. Zobaczcie, że my mniej więcej mówimy to samo przez 20 lat. No to trochę chyba coś w tym jest.
O co tu chodzi? Bo to Mackinder taką miał koncepcję właśnie starcia siły morskiej z siłą lądową. To Dugin najbardziej podchwycił. Jego znany cytat Mackindera to jest: kto panuje we wschodniej Europie, panuje nad sercem Eurazji. Kto panuje nad sercem Eurazji, ten panuje nad Wyspą Światową, czyli nad Eurazją, można powiedzieć, z Afryką. A kto panuje nad Wyspą Światową, ten panuje nad światem.
No to ten cel,
więc tu który... Miedwiediew... Widać, że to się wszystko łączy. Chce Eurazji, czyli panowania nad światem.
To jest koncepcja rosyjskiego gułagu. Zresztą to wszyscy badacze komunizmu, czy tam powiedzmy większość zachodnich badaczy komunizmu i nawet nas, zwykłych ludzi tu w Polsce, okupowanej przez Rosję i komunistów, no jasnośmy widzieli, że są dwa światy. Jest świat za żelazną kurtyną, świat sowiecki, socjalistów, nie? No i wolny świat. I teraz w którą stronę, że tak powiem, ludzie głosowali nogami, nie? Czy tutaj właśnie te tłumy tam gdzieś z Ameryki, z Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemiec chciały no tak się dostać do Moskwy i tam... Tak, rzeczywiście paru pożytecznych idiotów się na Zachodzie znalazło, którzy wierzyli, że Rosja to jest tam fajna. Nawet ostatnio to Gérard Depardieu tam też uciekając przed fiskalizmem francuskim powiedział, że on kocha Putina i tak dalej, a teraz go już przestał kochać jakoś, nie? Zresztą tam... Także takich idiotów jak Depardieu się tam zawsze w historii trochę znalazło, ale miliony ludzi uciekało właśnie z tej strefy sowieckiej, za żelaznej kurtyny, do wolnego świata, już tam gdziekolwiek, do Finlandii, no najlepiej do Stanów Zjednoczonych, ale gdzie tylko się dało, byle tylko uciec spod rosyjskiego panowania. Co to oznacza? Oznacza to, że w dłuższym starciu, jeśli by taki system pozostawał, nie, że tu jest system ten socjalistyczny, socjalizm, a tam jest wolność, kapitalizm, no to system socjalistyczny jest skazany na wymarcie, na naturalną degradację i anihilację, że musi w jakiś sposób zniknąć, nie? Bo w konkurencji z wolnym światem nigdy socjalizm nie wygra, nie? No to co wymyślili socjaliści? Nie może być ani skrawka wolnego świata na całym globie. Wtedy wygramy. Wtedy nie będzie gdzie uciec. Wtedy nie będzie z czym porównywać naszego paskudnego, parszywego, socjalistycznego bardaka, czy baraka, to już to sobie wstaw właściwe, z jakimś lśniącym, kolorowym światem wolności, nie? To jest oczywista oczywistość, że musimy drutem kolczastym, czyli gułagiem, opleść całą ziemię i wtedy dopiero zwyciężymy. Bo kiedy będzie nawet jedno wolne państwo, a dokoła cały gułag, to wszyscy będą widzieli, co znaczy życie w wolności, a jak wygląda życie w gułagu.
Stąd ta izolacja i odgradzanie się murami, firewallami przez komunistyczne Chiny, no przez Koreę Północną to całkowicie, też przez Rosję, która odcina, próbuje odcinać i no, w dużym stopniu to wychodzi, media, internet i tak dalej.
Jeśli byście wzięli do ręki Nowy Testament, tu mam w wersji ukraińskiej od Luteran z Dzięgielowa taki podarunek z psalmami, jeśli byście otworzyli ostatnią księgę, czyli księgę Apokalipsy. Jest to zapowiedź, jak będzie wyglądał świat tuż przed przyjściem Jezusa, kiedy Jezus na chwilę zabierze, na chwilę wcześniej zabierze swój Kościół i pozwoli diabłu i ludziom rządzić się po swojemu. Nie? To opisuje to często w polityce, w kulturze, używa się tego określenia czas apokalipsy, jakiś taki finał zła, jeśli chodzi o cywilizację, a raczej antycywilizację. I co widzimy w Biblii? Nie? Bo zarysowaliśmy wizję Putina, wizję Dugina, wizję Miedwiediewa. Nie? Jeden gułag na całym świecie, zero wolności, totalna kontrola i tak dalej, i tak dalej. Nie? I teraz jeśli otworzycie Biblię i zobaczycie opis świata apokaliptycznego, to dokładnie te same wartości, czy raczej antywartości zobaczycie. Dalej świat jest poddany pełnej kontroli. Nie można kupować ani sprzedawać. Dalej w tym świecie apokaliptycznym nie może być żadnego wolnego państwa. Jeśli zobaczycie na samym początku apokalipsy, tak zwani jeźdźcy apokalipsy, nie? To też jest dość znany taki symbol w literaturze. Co, czym zajmują się jeźdźcy apokalipsy? Czym ten pierwszy koń się zajmuje? Już jest centrum rządu światowego, ale jeszcze są wolne gdzieś narody w świecie. To pierwszym celem tego rządu światowego jest podbój wszystkich wolnych narodów. Mają zniknąć. Ma nie być żadnego wolnego narodu. Czyli zobaczcie, to co ja przed chwilą opowiadałem o Rosji, o Putinie, o Duginie, to to można przeczytać w Biblii. No stąd też wynika, że my o tym w kółko mówimy, my to jasno widzimy, a spora część tak zwanych publicystów, dziennikarzy, autorytetów, to co by tam miało tak być? No bo oni nie wierzą w objawienie Biblii. Oni nie wierzą Bogu i nawet kiedy widzą jasne symptomy, nawet jak taki Miedwiediew mówi, tak, tego właśnie chcemy, to oni mówią, co by tam nie uda się? No, mówcie tak dalej.
O jeźdźcach apokalipsy, to jest 6 rozdział o kupowaniu i sprzedawaniu czy zakazie kupowania i sprzedawania bez pewnych rzeczy, które trzeba mieć w 13 i o jednoczeniu królów w 17.
I w 17 jest jeszcze ciekawostka. Jest takie, tam historia miasta na 7 wzgórzach. To jest napisane 2000 lat temu. Wtedy Imperium Rzymskie no, rządzi nad tym, to akurat na terenie dzisiejszej Grecji. Księga Apokalipsy jest napisana i tam jest mowa o mieście na 7 wzgórzach. I teraz no, dla naszych widzów to nie, ale może ktoś tu się zaplątał, który nie wie o co chodzi. Oczywiście służbowych też pozdrawiamy. Miasto na 7 wzgórzach. Co apostoł Jan miał na myśli, kiedy pisał o mieście na 7 wzgórzach, które będzie uprawiać prostytucję duchową z rządem światowym, z tym właśnie połączeniem tym 10 królestw. No, ciekawe. A teraz druga zagadka. Jaki kościół na świecie nazywa się właśnie od nazwy tego miasta na 7 wzgórzach?
To sobie on się nawet przeczytajcie.
On się sam, że tak powiem, objawił. Tu wiecie, tu nie trzeba jakiejś wielkiej tajemnicy, wiary.
Sobie przeczytajcie też 17 rozdział objawienia Jana, zwanego też Apokalipsą. A ja kontynuuję zaglądanie w te umysły duginowskie. Mówiłeś przed chwilą mówiłeś o tych wielu biegunach, tak? Tu ta Apokalipsa tu mówi o 10 królach.
No Dugin mówi o 6.
Dugin no, mówi, właśnie Dugin duża. Teraz mówi jeszcze inaczej więcej? Trochę.
Wow, zmienił doktrynę, jak Bartosiak.
Znaczy, nie zupełnie, ale bo jest, mówi tak, o wojnie na Ukrainie. Jest brutalnie i krwawo, ale to prawdziwy koniec jednobiegunowego świata, w którym decyzje zapadały tylko w jednym centrum, bo tu Putin chciał być też światowym graczem i dlatego zaatakował Ukrainę, żeby tak być takim niezależnym graczem. Witajcie w świecie na razie 3-biegunowym. USA, Rosja, Chiny. Mhm. Ale może będzie więcej. Otwiera się możliwość dla Europy, tak mówi.
No to już zapraszam Niemiaszków tak do kolaboracji.
Żeby sobie byli jeszcze biegunem. Liczba graczy nie jest ograniczona.
Wow, czyli już
ludzkość
nie 6.
Ludzkość zadecyduje.
O, ludzkość, no już mam, tak jak w sowieckiej satrapii, to też w konstytucji było, że to lud o wszystkim decyduje i tak dalej. No to dokładnie tak ludzkość
zadecyduje. To tylko
zadecyduje.
Na Antarktydzie warunki dyktuje tak. Lud. Jak Dugin, to Laskowik, Dugin mówił też w tym wywiadzie, właśnie kontynuując te Mackindera koncepcję, on sobie wymyślił już, to już Dugin tak, że to nie tylko geografia różni tę potęgę morską i lądową, czyli przekładając na współczesne warunki, no tu Rosja jest niby lądowa, no a Stany Zjednoczone oczywiście morskie, no bo zza morza i na tym, z tych obrzeży niby Rosji zagrażają. Nie tylko geografia, ale że też wartości się różnią. Tylko przez to, że w innym miejscu są, i to już wartości
ja
są
już
inne.
Ja już tak zgaduję, że te kacapskie wartości to są najlepsze, najświetlejsze, nie? To właśnie każdy może zobaczyć kilka zdjęć właśnie z Buczy, żeby wiedzieć, co oznaczają te antywartości, niewartości, tak można by powiedzieć, rosyjskie, a Ameryka zła jest, nie?
Potęga morska to jest modernizm, technologia, kapitalizm.
To, zaraz, to co tam będą sierpem i młotem?
Kapitalizm, społeczeństwo rynkowe i materializm.
Materializm. A Rosja, jaka ona
duchowa. A siła lądowa to jest...
Jaka ona spirytystyczna, szczególnie tak jak rano stakana walnie, to od razu się uduchawia i materia nie gra roli. Jest prymat spirytu nad wszelką materią. Inaczej wszystko przerobimy na spiryt, nie tylko ziemniaki.
A siła lądowa to jest godność, siła militarna,
to ona jest tradycja, lepsza niż wolność, rozumiem.
Tradycja, konserwatyzm, interesy narodowe, rodzina i religia chrześcijańska.
No jakaś tam rodzina. Przecież sam towarzysz Putin zdradza żonę, gdzie popadnie, a może jeszcze i co innego robi, piekło to już wie najlepiej, to gdzie tam ta rodzina u ruskich? Ja znam historię z pierwszej ręki, można powiedzieć, ludzi, którzy opisują, jak wygląda życie na rosyjskiej wsi. Tam nie ma żadnych zasad. Tam jak kobieta nie ma męża, to przychodzi do niej dowolny mieszkaniec wsi i ją gwałci. Tam już później, no to ona już nawet się nie broni, bo wie, że to nie ma sensu, bo nikt jej nie obroni. To tylko jak ma tam silnego męża i tak dalej, to może ją nie zgwałcą. Nie? Tak wygląda rodzina, a już o śmiertelności Rosjan, którzy się zapijają na śmierć, tam nie wiem ile, 30 parę lat, tam koło 40 gdzieś jest średnia ruskiego.
O zachorowalności na AIDS, która to, jest to wyższa w ogóle, niż w Afryce.
To wiecie, mówienie o jakichkolwiek wartościach rodzinnych czy konserwatyzmie w Rosji, to można tylko idiotom, którzy kompletnie nic nie wiedzą, co się w Rosji dzieje. Piękno duchom europejskim.
No, widać, że widzimy nawet, że wiele takich tu powiedzmy sił politycznych nawet na Zachodzie i w Europie, i w Stanach, i w Polsce takich no, podających się właśnie za konserwatywne, to tak w tę Rosję że tak powiem, wierzyło, coś czy przynajmniej będziemy, deklarowało.
Co będziemy tam o Europie? Przecież o naszych narodnikach, o konfederacji, o ruchu narodu chyba sowieckiego, bo ja tam nie wiem, jakiego oni są. Przecież to oni się cały czas kłaniają Putinowi. No tam już o Korwinie to szkoda gadać. Braun, no to przecież zaprzaniec taki, który nawet chciał wojska chińskie zapraszać do Polski, a z ruskimi agentami to wręcz się fotografuje. Ale jest jeszcze te narodniki z ruchu narodowego. No oni przecież z wysłannikiem Dugina się fotografowali. To oni się nawet tym chwalili. Na tyle są durni ci z tego pseudonarodowego ruchu, że oni się nawet chwalili swoimi związkami z agenturą Putina i z Duginem osobiście. A zobaczcie, a Polacy... Ruch narodowy, Konfederacja naszą nadzieją, Marsz Niepodległości to my dla nich właśnie i z nimi. Noż to widzicie, gdzie oni Polskę prowadzi. No teraz przynajmniej trochę otrzeźwienia jest.
Dugin twierdził też, że upadek Związku Sowieckiego to geopolityczna katastrofa. Powtarza to za nim, czy Dugin za Putinem, to już tam nie wiem kto pierwszy, ale tak mówią obaj, że tutaj mocarstwo morskie, czyli USA, wykorzystało ten upadek Związku Sowieckiego i te tereny, które logicznie należały do sfery lądowej, przejęło. I teraz Związek Sowiecki, Rosja po prostu musi odebrać, bo to logicznie przynależy do sfery lądowej, no bo taka jest geopolityka i po prostu tak musi być. Dugin cytował też Brzezińskiego, że bez Ukrainy Rosja nie może być imperium, z nią znowu nim będzie. I tak to skomentował. Takie jest prawo, to nic osobistego. No takie jest prawo geopolityki, no i po prostu musimy tak zrobić, no i tyle.
No tak, tylko
geopolityką...
Gdzie jest ten dogmat, że Rosja musi być imperium?
No bo jest mocarstwem lądowym, no to musi. No. Nie wiem.
No właśnie.
Ale to jest niestety...
Zwykle...
To jest to podejście geopolityczne, które się rozprzestrzeniło w ostatnim czasie też w Polsce, w internecie,
różne
na YouTubie.
Takie,
że po prostu takie, wiadomo, że geografia różne rzeczy tam
wymusza,
determinuje, ale tutaj jest takie, że to całkiem tylko to się liczy praktycznie, no i po prostu ktoś jest w tym miejscu, no to tak musi być i koniec, no taki determinizm.
Kiedy analizuje się systemy, no to trzeba najpierw zbadać tak zwane założenia wstępne, nie? I jak ten system łączy się z tym, co już wiemy. Nie? Jeśli jakiś nowy system wprowadzamy, no to właśnie badamy jego założenia wstępne, takie fundamentalne prawdy, na których on się opiera, których już nie dowodzi, tylko że one są właśnie prawdą i koniec, nie? Tak zwane dogmaty, można powiedzieć. No i jak to ze światem, który znamy, czyli warunki brzegowe się sprawdza. No warunki brzegowe to już pokazałem. To jest właśnie ta żelazna kurtyna, drut kolczasty, gułak, no i widać, gdzie są prawdziwe wartości, a gdzie jest śmierć, zniszczenie, gwałt, brak wolności i niewola, nie? To jest dość oczywiste. No a teraz właśnie sięgamy do tych tak zwanych założeń bazowych, wstępnych, czyli Rosja ma być imperium. No ale kto tak powiedział? Dlaczego Rosja ma być imperium? Dlaczego ma rządzić światem? Dlaczego ma obalić ten istniejący porządek? No kto Rosji dał takie prawo? No KGB, znaczy Bóg prawosławny cerkwi moskiewskiej, bo tam objawia właśnie kagiebista Cyryl, nie? Dlatego ta cerkiew moskiewska jest już kompletnie zdegradowana. To jest, można powiedzieć, kościół nie tylko, że martwy, tylko kościół diabelski, nie? I masowo, szczególnie na Ukrainie. Do tej pory na Ukrainie większość parafii prawosławnych to była patriarchatu tego właśnie moskiewskiego. Tam tylko kilka tysięcy, tam chyba z 18 czy z iluś tysięcy tych parafii przeszło pod Konstantynopol, a reszta trwała tam przy KGB, czyli przy Moskwie. Nie? Teraz masowo, wypowiadają posłuszeństwo. Już nie chcą tej diabolicznej, rosyjskiej, moskiewskiej cerkwi. Nie? To do dzisiaj, zobaczcie, w kościele katolickim jest taki dogmat, czy może nie dogmat, coś mniejszego, ale taki kierunek przez Jana Pawła II pokazany, że oto świat ma, czy tam Europa, powiedzmy, ma oddychać dwoma płucami. I wiecie, jakie to płuca? No jedno, to oczywiście Rzym, nie? To europejskie, katolickie płuco. Ale co było tym drugim płucem? Co Jan Paweł II miał na myśli? Moskwę. I się z tym nie krył. Zresztą Franca dokładnie robi to samo.
Franciszek jeszcze trzecie dołącza.
A to już jakaś hybryda.
To jak może być 10 rogów, to nie może być 3 płuc?
Może 2 płuca i jeden taki poniżej pasa. To by było. To by nawet i pasowało.
Islamskie, chociaż to już też i Jan Paweł II robił w tym kierunku gesty z Koranem.
Islam się łączy z Moskwą w sposób bardzo, to jest to płuco, to wschodnie.
To
już razem. Okay. To jest euro, znaczy tam dzika Azja, dziki wschód, to oni już są tam ręka w rękę. Przecież
płuca mają kilka płatów, to można...
Jeśli chodzi o wspieranie islamu, to Putin jest jednym z największych, można powiedzieć, takich tam dobrodziejów, nie? Największy meczet chyba w Rosji, chyba w tym Leningradzie, nie? Tam pastreili i tam jakiś błękitny czy jakiś, to towarzysz Putin, nie? Przecież Rosja już w 50%, tam dyskusje trwają, czy to jest 25, 30, czy nawet w armii mówi się o 40%. O 40% właśnie. Oczywiście to są nominalni muzułmanie, oni tam nie są bardzo wierzący. Zresztą cała ta Azja, ona ma taki powierzchowny dosyć islam.
Prawosławni też są tacy.
No to dość dokładnie tak. To w rzeczywistości
różni.
Są jakieś takie animistyczne bardziej kultury w Rosji, a nie, ani tam nie ma żadnej głębi w tym prawosławiu, ani w tym islamie rosyjskim też wielkiej głębi nie ma, nie? To nie jest to samo, co ten tam arabski islam, który tam jeszcze próbował przynajmniej rozwijać jakąś tam głębię intelektualną.
Tak jest. Sam Dugin też mówił o katolicyzmie niedawno, że nie jest w sumie taki zły, jak wcześniej mówił,
kiedyś,
że całkiem
kiedyś
fajnie, o, możemy
na początku
przeczytać.
Jeszcze to Dugin mówił, że trzeba walczyć z katolicyzmem, ale od, już nie pamiętam ilu, ale tak gdzieś z 5 lat, może 3, już najpierw to tak nic nie mówił, a teraz mówi, że nie, że rzymski papież to nam pasuje. No patrzcie.
W historii Watykan jest raczej pozytywną, konserwatywną siłą. Nie jest w konfrontacji z nami. A kto jest? Kto jest w konfrontacji? Sobór Trydencki zatrzymał ekspansję protestantyzmu. I zamroził renesans w momencie, kiedy te społeczeństwa były jeszcze tradycyjne i ten zamrożony system w porównaniu z protestancką i zeświadczoną współczesną Europą jest tradycyjną instytucją.
No tak, ale tu akurat towarzysz Dugin ma rację. Jedyną siłą, która przeszkadza diabłu i komunizmowi, czyli Rosji, to jest właśnie protestanckie chrześcijaństwo. To jest Nowy Testament Jezusa Chrystusa. To jest jedyna duchowa siła. I to zresztą przyznają nawet te kacapy, te azjatyckie bardziej, czyli Chińczycy.
Mówiłeś o tym wczoraj.
Wczorajśmy mówili, że oni przyznają, że największą bronią Zachodu jest ideologia wolności, która właśnie wypływa z biblijnego chrześcijaństwa. Dlatego oni nie znoszą protestantów. Dlatego wszystko rzucą, żeby tylko, że tak powiem, protestantyzm niszczyć. Dlatego będą bardzo w Polsce walczyć, żeby Polska nie stała się protestanckim krajem. Zobaczcie, wczoraj telewizja, druga telewizja meksykańska pokazywała sprawę sierot z Mariupola, uratowanych po brawurowej akcji protestantów właśnie, nie? To w Polsce odpowiedzią były prokuratury, lotne brygady, mopsy, sropsy, wszystko, żeby tylko zniszczyć to. Oczywiście dziennikarze, a tak zwani nocnikarze się do tego dołożyli. Sekta, handel dziećmi i tak dalej. Zobaczcie, nawet w katolickim Meksyku potrafią o tym normalnie rozmawiać, a u nas widać, jak są silne wpływy rosyjskie. Bo to pastor Matrzej od razu powiedział, ja zresztą też nie miałem żadnych wątpliwości, że tę nagonkę rozpoczęła ruska agentura w Polsce, żeby właśnie nie, ten sojusz ukraińsko-polsko-amerykański nie dostał wymiaru symbolicznego w tej akcji. Bo akcja piękna. Mówią media na całym świecie. Filmy można kręcić. A tutaj utopiono to w gównie. To jest zasługa już naszych narodników. Znaczy ludzi, którzy mówią po polsku, ale myślą po rusku. Ruski rab mówiący po polsku to zrobił.
Drugim takim ideologiem jest Jewgenij Primakow, arabista, kiedyś dyrektor służby wywiadu zagranicznego, potem też szef MSZ-u, teraz tam niby na emeryturze, ale on sformułował pewne takie założenia rosyjskiej doktryny zagranicznej, między innymi, że no właśnie ten, też ten, że świat, zmiana ze świata jednobiegunowego na wielobiegunowy, zwalczanie amerykańskich wpływów, no tak wprost, to tam nie kryją się. Natomiast wiedział, że
zwolennicy Rosji zwykle nie są zbyt lotni. No to i ta doktryna tym pożytecznym idiotom, którzy popierają, że tak powiem, za darmo Rosję, musi być podawana wprost. Ameryka zła, Rosja dobra, haroszaja, jak tam by który nie rozumiał swojego ojczystego języka, no to w tym języku wszystkich komunistów im mu tam wytłumaczył. To musi być proste, wiecie, jak budowa cepa, sierp i młot.
On właśnie w tych w latach 90., gdzie Rosja się, no taka była, no, po tym rozpadzie Związku Sowieckiego osłabiona, no, wiedział, że Rosja nie będzie sama w stanie konkurować z USA, więc trzeba się sprzymierzyć z Chinami i z Indiami.
No tak, niestety Indie. Podczas prezydentury Trumpa Indie były dość skutecznie przeciągane do obozu antychińskiego i antyrosyjskiego. To nie, bo one zawsze były tam no, mocno dosyć prorosyjskie, związane sieciami różnymi gospodarczych i politycznych powiązań z Indiami, ale ewidentnie, zresztą tam ten konflikt na pograniczu indyjsko-chińskim, nie, gdzie się tam maczugami no, okładali, to też się do tego dołożył, do tych antychińskich nastrojów i Trump dość, że tak powiem, zręcznie Chiny trzymał przy imperium amerykańskim, nie? Teraz sukcesy święci dyplomacja rosyjska, tam właśnie chyba Ławrow niedawno był przyjmowany z honorami w Indiach i tam z obu stron takie komunikaty, że oto współpraca indyjsko-rosyjska kwitnie w najlepsze i tak dalej, i tak dalej.
Także... Tak, Rosja im zaoferowała bardzo, po dużo niższej cenie surowce i jeszcze możliwość płatności w rupiach, czyli w tej indyjskiej walucie, a nie w rublach czy jakichś dolarach, no to a Indie, proszę bardzo, czemu nie?
Także tu widać, że też ten scenariusz biblijny, o którym często mówiłem, że no ostateczny konflikt tych sił dobra i zła rozegra się, no gdzie? No nie, no nie pod Warszawą, chociaż pod Warszawą różne dobre konflikty się też rozgrywały i stądśmy gonili 100 lat temu kacapa. Szkoda tylko, żeśmy go nie pogonili tam, gdzie jego miejsce, czyli do Mongolii, a no gdzieś tak zatrzymaliśmy się w 1/3 drogi, powiedzmy. I tutaj widzimy teraz no odnowę tego wszystkiego, nie? Że tutaj Indie, Chiny i Rosja, plus państwa arabskie, tu głównie perski, ale też islamistyczny Iran, dołącza do tej koalicji i kiedy zajrzymy znowu do Księgi Apokalipsy i tam widzimy ten ostateczny konflikt, można powiedzieć, dobra ze złem, który rozegra się na Bliskim Wschodzie, nie? Tu myślę, że niedługo znowu redaktora Eli Barbura z Tel Awiwu zaprosimy, żeby nam coś więcej powiedział, bo rząd Izraela nagle powiedział o zbrodniach ludobójstwa. O zbrodniach ludobójstwa Putina i Rosji, nie? To jest jakieś ewidentne przesunięcie we właściwą stronę dość słabej reakcji i takiej moralnie nie do obrony reakcji Izraela. I właśnie ten konflikt, który opisany jest na końcu Biblii, rozegra się w tym miejscu. I dwie duże armie opisane są, które zaatakują, powiedzmy, siły dobra tam zgromadzone. Będzie to armia ze wschodu i armia z północy. Moskwa jest dokładnie na północ od Jerozolimy. No a na wschód, no to już wiadomo, do tej pory były daleko Chiny właśnie z tą...
Na północ od Jerozolimy jest też Turcja, może mogą razem pójść.
Już to tam
pójść.
Mówię o to całym tych blokach, nie, no, bo tu właśnie już rozmawiamy...
Turcja to tak, no... Raz tu, ale jak będzie...
pójdzie, też ambiwalentną dosyć postawę
do Izraela, to na pewno
zajmuje, także... Biblia pokazuje ten ostateczny konflikt jako dwa bloki. Jeden atakuje z północy, drugi atakuje ze wschodu. Przy Indiach po stronie dobra byłoby to niemożliwe. A zobaczmy, że teraz właśnie Indie przechodzą na stronę Imperium Zła.
Właśnie Primakow miał takie trzy punkty. Rosyjska dominacja na całym obszarze tym posowieckim i rozszerzanie wpływów na Azję Centralną i Bliski Wschód, stąd zaangażowanie między innymi w Syrii rosyjskie, no, które no, niestety udało się przez wycofanie Zachodu,
Amerykanów. Co zresztą myśmy przewidzieli, jakbyście zobaczyli w miesięczniku Idź pod prąd, to jest gdzieś chyba rok 2003 lub 2004, ja tam pisałem, dobra, Amerykanie wchodzą, Żydzi się cieszą, ale mówię, a jak Amerykanie wyjdą, to kto wejdzie w to miejsce?
I weszła Rosja i wchodzą Chiny, no i oczywiście Iran. Z tego już się tak Izrael, z Iranu się nie cieszy, a z Rosją ciągle... Tam niby, co opisywał redaktor Eli Barbur, współpracuje na tym obszarze Syrii. No,
Izrael ma jeszcze drugi problem, podobny zresztą jak Niemcy. Ostatnia ta manifestacja w Berlinie, zdaje się, pokazała, że to przyjęcie tych Rosjan, którzy twierdzili, że są Niemcami, no to był chyba jednak błąd, nie? Bo oni są putinowcami tak naprawdę i Izrael ma około milionową diasporę z byłego Związku Sowieckiego, głównie z Rosji i podejrzewam, że ich, że tak powiem, sympatie są prorosyjskie. I z tym Żydzi teraz będą musieli się jakoś uporać.
Są
mają milion Arabów i mają milion Ruskich, można tak powiedzieć. No, to już dwa.
Są nagrania sąd ulicznych właśnie w Izraelu, gdzie pytają o stosunek do tej wojny w Ukrainie. No tam generalnie no, niektórzy są tacy często, którzy no, mówią, że tam no, są za Ukrainą, bo to słabszy, ale tam Rosja... no to może te swoje interesy jakieś realizuje i tak dalej. Jak pytają skąd jest, no to tam gdzieś właśnie z Litwy w tam 70 którymś roku, z Estonii, w którymś tam właśnie z tego obszaru posowieckiego takie głosy. Czyli to rozszerzanie w Azji Centralnej, Bliskim Wschodzie?
Rosyjskiej propagandzie udało się właśnie w ten sposób skolonizować umysły wielu ludzi na Zachodzie, że jak powiedzmy Slobodan Milošević popełnia jakąś zbrodnię. No to jest źle, świat powinien reagować, wysyłać tam wojsko i tak dalej, nie? Ale jak towarzysz Putin popełnia zbrodnię? A to on ma prawo. No bo Rosja ma swoje interesy.
No bo Rosja jest imperium. Trzy punkty doktryny Primakowa. Dominacja na obszarze postsowieckim i Bliskim Wschodzie. Azji Centralnej, drugie zahamowanie ekspansji NATO i osłabianiu NATO i USA i trzecie właśnie partnerstwo z Chinami i Indiami. I to się realizuje. No z Chinami to jest już sojusz jak skała, tak sami Chińczycy powiedzieli, z Indiami.
Teraz mi to coś przypomina naukę katolicką o kamykach.
No każdy ma taką skałę, jaką sobie wybierze. No.
Tam też twierdzą, że Kościół jest nie na Chrystusie zbudowany, nie, co mówią właśnie protestanci, jasno mówi o tym Biblia, tylko że na Piotrze jest zbudowany. No a Piotr wiecznie żywy i teraz właśnie reinkarnował w Franciszka.
A to będzie jeszcze podstawa, żeby się właśnie z Indiami i tymi reinkarnacjami też złączyć.
Tak. Wszystkie drogi prowadzą na górę tam,
Fuji.
Czy jak?
To w Japonii.
To właśnie mówiłem na kazaniu w niedzielę o tym, to już dawno katolicyzm zdradził tak zwaną, to się mówi, jedynozbawczość Chrystusa, że tylko przez Chrystusa każdy człowiek na ziemi może być zbawiony. Tylko przez Chrystusa, nie przez jakąś wiarę, nie przez jakąś religię, ale tylko i wyłącznie przez osobiste zawołanie do Jezusa Chrystusa. Jeszcze przez jakiś czas Kościół katolicki po reformacji jeszcze głosił właśnie jedynozbawczość Chrystusa, ale już za czasów Jana Pawła II, właśnie ta modlitwa w Asyżu i teraz już to, co robi Franca, no to już jest zdrada nawet tej kiedyś katolickiej doktryny. Ciekawe, czy Terlikowski by przyznał tu. Możecie zapytać go w komentarzach. Czy dalej Kościół katolicki uważa, że tylko i wyłącznie przez osobiste zawołanie do Jezusa jest zbawienie? Czy też można być, jak to papież kiedyś mówił, nawet dobrym ateistą i też wszystko w pozio?
Także takie są te podstawy teoretyczne tego, co Putin, Związek Rosja obecnie robi na świecie i tutaj no, widzimy, że nie zatrzyma się, no bo te cele deklaruje jasno od Władywostoku do Lizbony. No a po co? Po to, żeby rządzić całym światem. Tu Dugin sam twierdził, że on dostarczył tym rosyjskim elitom wyjaśnienia tego, co się działo po upadku Związku Sowieckiego i to był początek sekretnego dojścia do władzy Putina. I teraz on sobie realizuje. Jeszcze mówił, że Putin w ogóle nie jest ideologizowany, on po prostu jest pragmatyczny. To jest taka pragmatyka i tak robi, tu nie ma ideologia żadnego.
No, to, że on jest pragmatyczny, to ja jestem w stanie uwierzyć, bo jak był jakimś doradcą w tym Leningradzie swoim, nie? To się nakradł pieniędzy, nie? Żeby mieć tam później opłacać różnym w tej drodze do władzy różnych tam, wiecie, skorumpowanych ludzi. No to on najpierw ukradł pieniądze z kasy właśnie Leningradu, czy tam tego no, Piotro, nie wiem jak to tam obecne te nazwy ruskie, to tam mi się mieszają. Także no, pragmatyczny wor, to Rosjanie zrozumieją.
No ale z tej niby pragmatyki, niby nie ideologii, z tych rzekomo lądowych konserwatyzmów, chrześcijaństwa i rodziny.
Wartości.
Tak, widzimy teraz, no, zobaczmy, powiedzmy, ostatnie doniesienia z wczoraj czy dziś. Widzimy, no, z Buczy oczywiście, z Irpienia relacje takie, że no, tak zmasakrowane, tak potraktowane ciała, że nawet lekarze nie pozwalają żonie oglądać, żeby nie przeżyła dalszego szoku. W Irpieniu znaleziono ciała dzieci ze śladami gwałtu i tortur poniżej 10 lat. Armia grabieżców, to nazywa z kolei ukraiński pisarz Serhii Żadan. Może tam ktoś nawet czyta Dostojewskiego, ale jak widzi drukarkę, to ją kradnie.
No tak, to jest bardzo dobre porównanie, że cywilizacja dotknęła tylko, można powiedzieć, powierzchownie Rosji, nie? Że oni umieją czytać, umieją nawet komponować być może jakieś zaawansowane utwory muzyczne i tak dalej, czy nawet, czy słuchają, no bo tam może komponować, no to już tam gorzej, ale słuchają, nie? Tam jakichś wielkich swoich kompozytorów, czytają Dostojewskiego, różne takie rzeczy, ale jak widzą drukarkę, to kradną. Bo my mówimy, żeby zmienić naturę człowieka, potrzebny jest Jezus Chrystus. Potrzebny jest ktoś z zewnątrz. My sami nie potrafimy swojej natury zmienić i w państwach Zachodu, gdzie właśnie biblijne chrześcijaństwo, protestantyzm, 500 lat mniej więcej operuje, są, można powiedzieć, miliony ludzi, którzy swoje serce dali Jezusowi Chrystusowi do naprawy, a dokładnie do wymiany. Żeby zabrał stare serce, a dał nowe serce. To się nazywa w Biblii, możecie znaleźć sobie na przykład w Ewangelii Jana 3 rozdział, nowe narodzenie. Człowiek musi się na nowo narodzić, żeby zaczął moralnie żyć. Nie? I na Zachodzie mamy takich ludzi coraz mniej, jeśli chodzi o procenty, ale dalej znaczną część, najwięcej w Stanach Zjednoczonych. I dlatego to jeszcze do dziś mówimy, że to jest chrześcijańskie imperium. Nie? Na Wschodzie praktycznie takich ludzi nie ma. W Azji są bardzo, bardzo, bardzo nieliczni. Tu mówiłem głos Aliansu Ewangelicznego, czyli protestantów rosyjskich, bardzo odważny. Oni ryzykują życie, mówiąc coś takiego, ale to jest gdzieś jakaś niewielki margines tego narodu, a reszta to czyta Dostojewskiego, a jak widzi drukarkę, to kradnie i oni nie umieją nawet...
Czy z tych, co czytają w ogóle?
No tam już nie mówię o tych komukach, którzy
czytają,
w ogóle
to
nie umieją czytać, nie? To tam oni bardziej ukradną kran, tośmy mówili, czy tam, co oni tam teraz kradną, już nie pamiętam, Ruscy jak do...
Teraz to kuchenki.
Teraz kuchenki, żeby tam właśnie ciepło było w domu, no różne takie rzeczy, no to ludzie kompletnie dzicy, wyrwani gdzieś.
Pralki widać, że całe ciężarówki to potem paczkami z Białorusi wysyłają do swoich domów.
No wczoraj gościła u nas Kira Rudi, która widziała na własne oczy pod Kijowem te zbrodnie w Buczy czy w Irpieniu. Bardzo polecam ten wywiad. Możecie podawać go też dalej. Wczoraj o 18:00 wyemitowany fragment. Widzieliśmy też o 13:00. Warto, żeby do wielu Polaków, do tych, którzy właśnie są ukąszeni narodnikami tymi różnymi z Konfederacji, żeby ten przekaz dotarł. Także proszę, wklejajcie właśnie na stronach, na tych swoich znajomych, którzy gdzieś tam sympatyzują z narodnikami. Niech sobie posłuchają. No już tam sumienie, wiecie, to jest poważna sprawa, to jest przez Boga nam dane i ono gdzieś w pewnym momencie pęka i coraz więcej ludzi już mówi dość Korwinowi, dość ruskiej propagandzie Konfederacji i przeróżnym innym tubom rosyjskim w Polsce. Także to jest bardzo ważny głos samej Ukrainy, prosto z Kijowa, można tak powiedzieć.
Żeby też, bo pojawia się takie, czy nawet... Miałem wrażenie, że może jest nawet bardzo powszechny taki pogląd, że to no Putin tam jest zły, czy są tam jakieś te elity, czy tam generałowie, ale Rosjanie to nie chcą, bo oni tu są no, zamęczeni i też by go chcieli obalić, no ale nie mogą, no bo nie mają siły, czy tam ich zamykają w więzieniach i tak dalej.
I z tego smutku obalają flaszki, nie? To taki jest obraz, że tu jest ta piękna rosyjska dusza, romantyczna, która by chciała żyć, że tak powiem, zgodnie z chrześcijańskimi wartościami, nie? No a Putin i Spirit jej nie pozwalają. Nie, to jest bzdura. Tu takim przykładem, to też na Twitterze dzisiaj podałem, jakiś tam, nie pamiętam imienia, tego wychowanka właśnie tej antycywilizacji, żołnierz, nie, no nie żołnierz, bandyta sowiecki z gdzieś tam na Dalekim Wschodzie, z właśnie z tego Władywostoku, który chce do Lizbony towarzysz Putin Miedwiediew Dugin zanieść, i on przywiało tego mordercę właśnie do Buczy. I on się nawet chwali, że on tam mordował tych ludzi, że to dla niego są, nie pamiętam tych jego określeń, no ale tam tego, nie będziemy tu go tam propagować, ale to widać. I on jeszcze obiecuje, że jeszcze tam wróci i jeszcze następnych wymorduje. Widać, że to nie Putin, że cały naród wychowywany przez moskiewskie prawosławie, a potem przez komunistyczną partię, to są ludzie, którzy z radością służą piekłu, z radością służą antywartościom. W imię cara, w imię imperium są gotowi gwałcić, mordować nawet dzieci i jeszcze się tym chwalą. W cywilizacji chrześcijańskiej, w cywilizacji wolnych ludzi zdarzają się przeróżne zbrodnie, ale nikt się tym nie chwali i nie dostaje poklasku od reszty narodu. W Rosji z kolei, jak powiesz wojna, jak powiesz, że ludzie, co robicie, co my robimy, to jesteś wrogiem narodu, to jesteś zdrajcą. Tak właśnie wygląda odwrócona antycywilizacja sowiecka. Zobaczcie, ile prawicowych ruchów na całym świecie zachwycało się Rosją, jej prawicowością i jej kulturą. Już nie będę z litości nazwisk wymieniał.
Telewizja Wyszehrad 24 pytała w Moskwie Rosjan właśnie o wojnę na Ukrainie. Jak pan sądzi, czym to się zakończy? Musimy zetrzeć Ukrainę z powierzchni ziemi, jeden z przychodniów powiedział. A dlaczego? A kto jej potrzebuje? A kogo potem będziemy musieli zetrzeć z powierzchni ziemi? Polskę. Dorzucić ją do tego stosu.
Tak, zobaczcie, stos, czyli spalenie, zniszczenie, totalna destrukcja, anihilacja. To jest los, jaki dla Ukrainy i dla Polski, zobaczcie, mają Rosjanie, zwykli Rosjanie na ulicy. No i teraz jeszcze raz podkreślam, pamiętacie wasze zachwyty Ruchem Narodowym i Konfederacją? Zróbcie sobie, drodzy katolicy, którzyście to popierali, rachunek sumienia, to się tak chyba po waszemu nazywa, a do naszych mówię, nawróć się, bo popierałeś diabelski system. Może robiłeś to nieświadomie jako pożyteczny idiota, ale to cię nie zwalnia z odpowiedzialności, że diabelską ideologię morderczą popierałeś swoimi wpisami i na różny inny sposób. Dzisiaj jest czas nawrócenia, ostatni.
Ja też ze swojej strony apeluję, by nawet jak się nie zgadzacie, i to od dawna, z tym, co mówią ci kłamcy po prostu, to dyskusja na czacie nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo to tylko zabiera po pierwsze czas po prawdzie, dyskusja z oczywistym kłamstwem, wasz czas, wasze emocje, innych ignorować, znaczy kto może, ten kasuje, kto nie może akurat kasować, to ignorować i się tym nie zajmować.
U nas, żeby sobie... jak widzicie, żaden ruski troll tam dłużej niż godzinkę nie pofika u nas na komentarzach. Nie? I tego pilnujemy i mówiliśmy, dość dyskusji z ruskimi trollami. Tylko my mówiliśmy to na samym początku telewizji Idź Pod Prąd, czyli tam nieco 6 lat temu.
Ciekawe, że tu ogry i trole akurat...
A teraz
pasuje.
Jest ruch elfów, nie wiem, czy słyszałeś.
A to tak, to już, od paru lat, tak, Czesi, elfy walczące z trollami w internecie, bardzo fajne. Ale właśnie kontynuując jeszcze ten wątek troli, mnie nawet nie tak bardzo, jak tak widzę to gdzieś, czy jak ktoś na jakimś, nawet na YouTubach w transmisjach czyta też komentarze i zaczyna dyskutować z takimi trollami, to mnie nie, tam to, co piszą te trolle, to nic, ale po co z nimi, po co tracić czas na to gadanie i im jeszcze napędzać publikę, to mnie bardziej dziwi. Ignorować, no, jak wiadomo. Johnny Walker, wygląda na to, że są dwie przeszkody na powstanie Eurazji, Ukraina i Polska.
Ukraina na pewno, co do Polski mam wątpliwości.
Myślę, że jeszcze, co, na co wskazują
prędzej bym
sami
tu,
Dugin i Primakow, Stany Zjednoczone.
Tu bym, ale już mówię, w naszym tym obszarze Trójmorza to wymieniłbym Litwę, Łotwę, Estonię i Czechy. To na pewno są.
Węgry już niestety nie.
Ukrainy najwięksi, można powiedzieć, antykomuniści w Europie. Co do Polaków, myślę, że tu ścierają się te dwie siły, azjatycka
Miedwiediew
i zachodnia.
Miedwiediew mocno uderza tu w Kaczyńskiego, w Morawieckiego. Stwierdził, że jechali pociągiem do Kijowa jak Ilicz pociągiem pancernym za niemieckie pieniądze.
Do Leningradu. Noż to porównanie jak kulą w płot, no tylko ruski takie rzeczy, bo wie, że gada do idiotów i tego tam ta jego idiotyczna widownia nie wychwyci nawet, że pokazuje Lenina jako ruskiego agenta, ale to już inna inszość.
Michał, nie, Kazimierz, Putin chce spełnić zapędy Merkel i Franciszka, dlatego go popierają.
No tak, to trzeba jasno powiedzieć, że tu zgadzamy się z tymi tak zwanymi dobrymi Niemcami, że to Merkel hodowała Putina, że z nim współdziałała, że to ona przeciwdziałała temu, żeby przyjąć Ukrainę do struktur zachodnich. To do dzisiaj podtrzymuje nawet to zdanie. To już tam ten prezydent to jest, wiecie, tam tylko taka osoba do reprezentowania na balach chyba, czy coś takiego, nie ma
ale
wielkiego.
Ale już musiał refleksję powiedzieć,
ale przeprasza,
że tak.
Ale przeprasza, a ta, zobaczcie, Helga idzie w zaparte, nie? I cały czas łże, cały czas idzie linią Putina, nie? Także tu nie ma żadnej refleksji.
Nie musiała teraz nic mówić, no nie pełni żadnej funkcji, mogła no to oddać, ona, a jednak stwierdziła, że
myślę,
powie,
że ona dalej nieformalną władzę sprawuje i ona się odwołała do swojego elektoratu, może nie aparatu, o nie elektoratu, tylko aparatu, że nie wolno tu... Nie wolno Putinowi żadnej krzywdy zrobić, nie? To jest, tak odczytuję to jej wołanie, nie? Także tutaj Niemcy przyłożyły absolutnie rękę do tego, co się stało. W Polsce, tak jak powiedziałem, ścierają się te wpływy wolności. Przypominam, że Polska ma bardzo bogate tradycje protestanckie. Krótkie, ale nazwane Złotym Wiekiem. To jest właśnie czas, można powiedzieć, panowania Nowego Testamentu Jezusa Chrystusa w umysłach naszej najbardziej światłej elity. I to jest Złoty Wiek. Największa potęga Rzeczpospolitej to jest właśnie wtedy. Nie? Także w Polsce to się ściera. Powiem wam historię, jeden Ukrainiec mi to opowiedział. Nie umie po polsku. To, żeby było jasne. Czyli on nie, prawie że ani słowa po polsku nie mówi. Wychował się tam na bardzo, bardzo wschodniej Ukrainie, mieszkał na Krymie przez dłuższy czas, czyli tam tylko po rosyjsku się rozmawiało. I wiecie, co on powiedział? Nie wiem jak, ale jak rozmawiałem z niektórymi ludźmi na Ukrainie, to wiedziałem, że myślimy podobnie, chociaż razem mówiliśmy czystą tam mową Puszkina, nie? Tylko po rosyjsku. Ale wiedziałem, że to jest człowiek mi podobny, że on myśli kategoriami wolnościowymi. A rozmawiałem z drugimi. Niby tacy sami. A wiedziałem, że mówię z Kałmukiem, nie? Że z przedstawicielem innej cywilizacji, nie? Ukraina dzisiaj pokazała, że mentalnie i duchowo, mówiliśmy o sukcesach protestantów na Ukrainie, Ukraina przeszła duchowo na zachód i dzisiaj pokazuje całemu światu, że właśnie miejsce wśród wolnych państw wywalczyła krwią swoich żołnierzy, ofiarami tysięcy swoich cywilów i tak dalej, i tak dalej. Polska w tej chwili się waha. Polacy okazali oczywiście pomoc Ukraińcom i tu ten gest serca to nasz tutaj Gość niedawno to nazwał, że Polacy zasługują na Nagrodę Nobla z tego tytułu. Niebawem wywiad z nim wam pokażemy. Tu siedzi przede mną, to pozdrawiam naszego przyjaciela z Hiszpanii i Meksyku. I teraz jest drugi, bo serce, miłość, braterstwo, wszystko fajnie. Ale Rosja teraz stawia nam czas próby. A czas próby to jest czas odwagi. I były badania, ilu Polaków byłoby gotowych bronić Polski. Nie wypadły te badania dobrze. Nie wiem, czy śledziliście te badania. 25% chyba od razu by spieprzyło. Nie? Jakoś tak, nie? Inni by się tam trochę zastanawiali i różne takie rzeczy. Myślę, że te badania są lepsze niż rzeczywisty stan Polski. No bo wiecie, w badaniach no to człowiek się tak napina trochę, nie? No tak chce ładniej się pokazać, nie? A rzeczywistość może być, i ja obstawiam, że jest dużo, dużo gorsza. Że ta katokomuna, czyli to, co najgorsze z katolicyzmu i to, co najgorsze z komunizmu, zrobiła ogromny śmietnik w umysłach większości Polaków. I dzisiaj nie ma takiej jasnej postawy wśród Polaków, jeśli byłaby chwila próby i chwycenia za broń, jaka jest na Ukrainie. A tam też zresztą pojawiają się zdrajcy. Na Twitterze pokazałem, jak jednego z prokuratorów aresztują. To jest takie obywatelskie chyba zatrzymanie. Nie wiem, bo tam niewiele tam widać, ale jeden z prokuratorów ukraińskich właśnie szpiegował na rzecz Rosji, podając hasła, podając różne azymuty i tak dalej, i tak dalej. No znaleźli go, patrzcie się.
Ja prawdę mówiąc nie byłem taki jakoś zawiedziony tymi badaniami. Nie zdziwiłbym się, jakby było mniej, a te procenty to i tak jest dość dużo. No, to też różne badania są, ale widziałem takie, że 66% dorosłych Polaków by chciało bronić, przy czym tak naprawdę 17% na froncie, no ale to jest prawie 4 miliony dorosłych ludzi. To też myślę, że
no dobra, by wystarczyło. A tam mogę wiesz, się
aczkolwiek
na optymizm przerobić.
No. Nie jest to oczywiście pewnie to, co by było na przykład w latach 30. zeszłego wieku. Myślę, że byłoby dużo więcej.
I jeszcze przypominam, to jest w czasach pokoju. Nie? Kiedy przychodzi czas wojny, no to następują gwałtowne zmiany świadomości. U Ukraińców Ukraińców nastąpił w bardzo dobrą stronę. Bo przecież nikt nie wierzył specjalnie, że Ukraina postawi tak twarde warunki. Wszyscy myśleli, czy większość komentatorów myślała, że to będzie 2-3 dni. To ja pisałem pierwszego dnia. To będzie drugi Afganistan. I tyle. Nie? I jeszcze tam paru innych ludzi. Aleksander Ścioc to mówił jeszcze przed tą wojną jasno, że to będzie grób dla kacapa. No i absolutnie tu miał rację. Większość myślała, że to praktycznie się rozsypie.
I wielu było zaskoczonych, że ci tak zwani chłopcy w rurkach poszli
jednak
na ochotnika.
Poszli na front, nie? Przecież wielu z nich
to w takiej liczbie, że nawet nie było dla nich przydziału.
Nie musieli jechać, a pojechali na wojnę, ryzykując swoje życie. Także tu chwalebna postawa narodu ukraińskiego, ale mówię, wojna albo z człowieka wydobywa szlachetność, i mówię z narodu również, albo podłość. Jaka by była odpowiedź naszego narodu, nie wiem.
Myślę, że jakaś ta przekora, co nas tu będą teraz tu, to wam pokażemy, mogłaby się ujawnić, ale no nie wiem. Mam nadzieję, że nie będziemy się o tym przekonywać.
No tu jeszcze dodatkowo jest to nasycenie agenturą naszych najwyższych czynników rządowych, wojskowych, kontrwywiadowczych, wiecie, wszystkich służb, tego tak zwanego wymiaru sprawiedliwości i tak dalej. Ile tam jest ruskich i chińskich agentów? Tego tak naprawdę nie wiemy, bo polski kontrwywiad został oślepiony. Przecież ani chińskich szpiegów, ani rosyjskich szpiegów nie wykrywał od lat. Tam Amerykanie na tacy dali jednego chińskiego szpiega.
Przynajmniej się nie chwalili tym.
No nie, no, wiesz, to...
Nie, mówię,
to,
nie wiemy złapali. Wszystkiego, ale widzimy wielu, którymi na pewno trzeba by się zająć, a ciągle działają.
A ciągle działają, dziś nadają i tak dalej, także, także tu myślę, że państwo polskie...
W tym w Sejmie.
Państwo polskie jest dalej przesiąknięte tą jaruzelsko-kiszczakowską agenturą. I zobaczymy, co się wydarzy w okolicach 10 kwietnia. Kaczyński zapowiedział przełom.
Coś takiego jak... No, Ukraina to przeżyła w 2014 czy wcześniej, też trochę właśnie tych wszystkich zdrajców, to oddawanie Krymu i tak dalej. I potem się przebudowała, odbudowała i tak dalej, ale to zajęło trochę lat, też ta świadomość. No a w Polsce to byłby tak pierwszy atak, więc mogłoby być faktycznie różnie.
Zobaczcie, że patrzyliśmy z jakimś nieprawdopodobnym zdziwieniem, jak Ukraińcy tam właśnie na tym Majdanie szli osłonięci tylko jakimiś cienkimi aluminiowymi tarczami pod kulę z kałachów i oddawali swoje życie, wiedząc, że praktycznie idą na śmierć. Każda wolność, ona... jak gdyby musi mieć swoich bohaterów. Odzyskanie wolności musi mieć swoich bohaterów i często oznacza to cenę przelewu krwi. I Ukraińcy wtedy na Majdanie, te pierwsze osoby, które oddały życie, tam nie wiem, około 100 osób chyba się szacuje, nie? To oni byli zaczynem właśnie tej bohaterskiej armii, która dzisiaj goni kacapa tam po całej Ukrainie. W Polsce niestety wszystko... jest takie, mówią, że mamy wolność, ale nie było ani bohaterów tego odzyskania wolności, no bo wiecie, no co Bolek, no to już chyba nie żaden bohater, czy Lolek, czy kto inny, nie? Ani nie było osądzenia zdrajców. Nie było Norymbergi dla komunistów. No to dlatego nasze społeczeństwo, nasza mentalność jest dzisiaj taka nijaka. My się nie mamy do czego odwołać w naszej historii, naszego życia, można tak powiedzieć, nie? Dlatego jestem ciągle pełen największych obaw, jeśli chodzi o przyszłość Polski, ale wiecie, ciągle, każdego dnia wskazujemy, to Jezus z najgorszego człowieka może zrobić bohatera.
To też Ukraińcy, można powiedzieć, wytykają tym Rosjanom, którzy no, tam twierdzą, że niby są przeciw Putinowi, czy tym, którzy twierdzą, że Rosja taka jest uciemiężona przez Putina, a w rzeczywistości go nie chce, no to pokazują, no myśmy walczyli o tę wolność, przelaliśmy krew, ginęliśmy, no a Rosjanie no, nie walczą, no to są jakieś protesty, no ale to nie jest to. Tak. Co było na przykład w Ukrainie. Nie ma takiej determinacji.
O, wiesz, tu, żeby jednak wyszło trochę na moje, to podam ten sondaż dotyczący dostępu do broni. No bo mówisz, że tam z tych sondaży wynika, ile to tych Polaków by chciało chwycić za broń i walczyć przeciwko Putinowi, nie? A jeśli weźmiemy, ilu Polaków jest za zwiększeniem dostępu do broni, to te cyfry się, te liczby się nie nakładają. To czym oni chcą? Że tak powiem, kwiatki będą rysować
nie
na ruskich czołgach, czy jak?
Prawdę mówiąc, akurat tej liczby. Ale tak, mam wrażenie, że się zwiększa.
Tak, tak, nie no, każdego dnia pracujemy, no dlatego...
No zresztą już tu jak ustawy zaczynają.
Dlatego Rosja przystąpiła do ataku siłowego, bo czas zaczął pracować na naszą korzyść. Tu tak. Ukraińcy, tu Polacy... zaczynają coraz głośniej artykułować swoje wolnościowe postulaty. Także czas pracował na niekorzyść Sowiecji, dlatego zaatakowała zbrojnie.
Podsumowując te geopolityczne rozważania, czy nie miałbym taki związek, wniosek wysnuł, że biblijna geopolityka mówi, że to nie od miejsca zależy, miejsca, w którym się jest osadzony naród, zależy jego powodzenie, dobrobót i potęga, ale raczej od tego, co wybiera ten
nawet
naród.
Nie od siły militarnej, bo Biblia jasno mówi, że konia, czołg przygotowuje się na dzień bitwy. Można mieć najlepszy, najlepiej opancerzony, najlepiej tam wyszkolony i tak dalej. Ale zwycięstwo daje Bóg. Nie? I o tym mówiłem kazanie w niedzielę, że Bóg patrzy pod pewnym kątem na narody. Nie tam, jak wiecie sobie, mają konstytucje, jakie siły zbrojne, jakie tam świadomość, morale i tak dalej. Bóg patrzy na jedną podstawową rzecz, z której wynikają wszystkie inne. Zresztą otwórzcie sobie Dzieje Apostolskie, 17 rozdział i tam sami to przeczytajcie. Bóg po to dał narodom i czas, i granice, czyli państwa narodowe, żeby szukały Boga. Czy naród zwraca się ku Bogu, czy też zwraca się ku bałwochwalstwu, ateizmowi, bożkom, religii fałszywej i tak dalej. To Bóg ocenia i to błogosławi, bądź nie, jeśli naród się od Boga odwraca. To jest, o tym się w polskich mediach, zresztą w ogóle w zachodnich mediach, coraz mniej mówi. Ale przecież nasi pradziadowie wszystkie zwycięstwa, które w największych bitwach odnieśli, to pamiętacie? Kto był na początku naszej triady? Czy honor? Może ojczyzna? A może szabla? Ale to na pewno wiecie. Oni tak wierzyli. Oni zwyciężali. Jeśli my chcemy zwyciężać, to znowu Bóg, honor, ojczyzna. Taka triada musi zapanować w naszych sercach i umysłach.
A dziś o 18:00 wywiad z misjonarką z ruchu chrześcijańskiego MT28 Jagodą Markiewicz. Jak mówić Ewangelię w katolickim kraju? Serdecznie zapraszamy. To właśnie od tego trzeba zaczynać. Bóg, honor i ojczyzna. Polecamy też ulotki odnośnie wojny, a więc wojna w wersji polskiej i w wersji ukraińskiej. Znajoma twarz, właściwie dwie twarze, chociaż jedna.
Hibryda. No zobaczcie, jak te dwa takie ateistyczne, darwinowskie systemy się teraz połączyły. Nie? No bo hitleryzm, nazizm, to było rozwinięcie teorii Darwina w relacje między narodami. Nie? Że są narody gorsze, średnie, no i są nadludzie, czyli Niemcy. Nie? I drugi, też wyrastający z teorii Darwina, prąd bezmyślowy, tak by trzeba powiedzieć, bezmyślny, ale jednak no, do prądów myślowych się zalicza, to jest właśnie komunizm. Dzisiaj w Putinie najsilniejsze, można powiedzieć, zło nazizmu i komunizmu zostało ucieleśnione w tym jednym, że tak powiem, towarzyszu na tym obrazku.
Że polecamy te ulotki ewangelizacyjne, dostępne oczywiście w naszym sklepie na stronie izpodprat.pl. Link dokładny na czasie i w opisie. Przypominamy też o liście otwartym ewangelicznych chrześcijan z Polski do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Zachęcamy do podpisywania listu na stronie petycjeonline.com. Link również na czasie i w opisie filmu. List jest dostępny w kilku językach: ukraińskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim, no oczywiście polskim. Podpis trzeba potwierdzić jeszcze potem w mailu, żeby on się zaliczył. Polecamy artykuł na stronie iśpodprąd.pl. Widziałam grozę i okropieństwo ludobójstwa popełnionego na ukraińskim narodzie. To jest spis wczorajszego wywiadu z ukraińską posłanką Kirą Rudik. Możecie go obejrzeć, wysłuchać na YouTubie lub przeczytać właśnie na stronie iśpodprąd.pl. Zachęcamy do rozpowszechniania go też wśród znajomych. Skoro wspomniałem o sklepie, to na idźpodprąd.pl dostępne są też koszulki. Modlę się za Ukrainę. Pray for Ukraine. O, z takim pięknym grafiką Olgi Kurysz, młodej Ukrainki. Polecamy. Zachęcamy oczywiście do wspierania telewizji Idź Pod Prąd. Jak zawsze mam informację, że mamy w kwietniu już 130 gitar, czyli 130 osób, które nas wsparły w zeszłym miesiącu. W marcu no, był rekord, grubo ponad 1000.
1113 dokładnie.
Tak jest. 1113. Piękna sprawa, dziękujemy Wam serdecznie. Przypominamy, że oprócz wpłat zwykłych na konto, czy PayPal, czy DotPayBlik, czy Patronite, możecie też wesprzeć, wciąż przekazać 1% podatku dochodowego na współpracującą z naszą telewizją Fundację Młodzieżową Twój Ruch. Jeszcze kwiecień, jeszcze te rozliczenia podatkowe trwają, jeszcze jak ktoś wysłał, to jeszcze może wysłać korektę i dopisać Fundację Twój Ruch. Numery widzicie na ekranie, są też oczywiście na stronie internetowej. Zapraszamy. Po programie Pomieść dziś pastora Chojeckiego, wojna, czas na zmianę, elity. Co zresztą mówiłeś też teraz w programie w tym tonie. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, sformowanie Legii Polsko-Włoskiej. W 1807 roku i jeszcze zaproszenie nietypowe za oceanem. Ciekawe wydarzenie w Stanach Zjednoczonych. 10 kwietnia w niedzielę zapraszamy na akustyczny koncert Joe Łosiaka. Ballady stęsknione za Bogiem. Wydarzenie pod hasłem Grace Ballads w stanie Illinois w Art Gallery Cafe w Wooddale. To jest Front Street, widzicie adres na ekranie pełny, także tam wszystkich z tej okolicy, jak ktoś chce, to oczywiście i z dalsza, zapraszamy bardzo serdecznie. Koncert.
Na pewno oprócz muzyki będzie tam dużo ważkich słów i świadectwa tego człowieka, który sprawił, że o Ewangelii, o darmowym zbawieniu w Jezusie Chrystusie może grubo ponad milion Polaków w latach 70. i 80. usłyszało.
Także dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy program, pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam, zapraszam na 18.
I do zobaczenia teraz Pomieść dziś i kartka z kalendarza i zapraszamy na 18 na dogrywkę, na wywiad, jak mówić Ewangelię w katolickim kraju. Do zobaczenia.
W Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale, wersety 16 i 17, mamy takie dziwne słowa Jezusa. Nikt nie wstawia w starą szatę łaty z nowego sukna, bo taka łata ściąga cały materiał i rozdarcie staje się gorsze. I nie wlewa wina młodego do starych bukłaków, bo inaczej bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki niszczeją. Ale młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a wtedy zachowa się jedno i drugie. Oczywiście można doszukiwać się tu różnych interpretacji, ale myślę, że każdy zgodzi się z taką ogólną interpretacją, że w życiu całych narodów, społeczności, bo tu jest kontekst społeczny, zdarzają się różne okresy i są, można powiedzieć, struktury, przywódcy, autorytety, którzy dobrze funkcjonują w jednych strukturach, w jednych okresach, a całkowicie nie przystają do okresów innych. I kiedy jest jakiś przełom, jakaś zmiana społeczna, trzeba zmienić struktury, zmienić autorytety, zmienić podejście. I teraz pytanie lub stwierdzenie, czy czasem nie znajdujemy się właśnie w takim czasie przełomu, że konflikt na Ukrainie skończył to takie porozumiewanie się wschodu z zachodem, a wojna pokazała, że istnieje kompletna rozbieżność pomiędzy naszymi cywilizacjami i przechodzimy w okres tak zwanej gorącej wojny. To oznacza, że we wszystkich strukturach społecznych, czyli w kościołach, w partiach politycznych, w narodach, w państwach, w strukturach międzynarodowych, musimy teraz przestawić się na, można powiedzieć, cykl wojenny i musimy zmienić ludzi, zmienić elity, zmienić autorytety, bo ci przywódcy, którzy jakoś funkcjonowali w czasie dotychczasowym, absolutnie nie nadają się do wyzwania czasów, w których teraz żyjemy. To jest zarówno, jeśli chodzi, to jest ważne zarówno jeśli chodzi o politykę, jeśli chodzi o państwo, jak również o przywództwo w kościołach czy w sferach duchowych. Warto pod tym kątem przeanalizować dotychczasowe struktury, byśmy czasem nie znaleźli się po raz kolejny z ręką w nocniku.
6 grudnia 1656 roku w mieście Radnot w Siedmiogrodzie został podpisany traktat pomiędzy królem Szwecji Karolem X Gustawem a księciem Siedmiogrodu Jerzym II Rakoczym. Władcy zobowiązywali się do wspólnych działań zbrojnych przeciwko Rzeczpospolitej, a po zwycięstwie do dokonania jej rozbioru. Zgodnie z traktatem Szwecja miała otrzymać Prusy Królewskie, Kujawy, Północne Mazowsze, Żmudź, powiaty Kowieński, Wołkowyski, Upicki, Brasławski, część województwa połockiego i witebskiego wzdłuż Dźwiny, Inflanty Polskie i Kurlandię. Książę pruski Fryderyk Wilhelm Hohenzollern, województwa łęczyckie, kaliskie, poznańskie i sieradzkie oraz ziemię wieluńską. Książę Bogusław Radziwiłł miał otrzymać województwo nowogródzkie i zachować prawa własności do dziedzicznych dóbr radziwiłłowskich położonych gdzie indziej. Hetman kozacki Bogdan Chmielnicki miał otrzymać jakąś część Ukrainy. Określenie granic tego terytorium odłożono na później. Pozostałe ziemie Królestwa Polskiego miał objąć Jerzy II Rakoczy, który miał zostać królem okrojonej Polski. Karol Gustaw widział już, że swojego głównego celu, czyli detronizacji Jana Kazimierza i objęcia tronu polskiego, nie osiągnie, a wobec porażek ponoszonych w walkach z wojskami koronnymi i wypowiedzenia mu wojny przez Moskwę potrzebuje sojusznika. Rakoczy miał nadzieję, że po połączeniu pod swoimi rządami Siedmiogrodu i Polski będzie w stanie podjąć wojnę z Turcją. Uzgodniony w Radnot rozbiór nie został wykonany. Wiosną 1657 roku wojnę Szwecji wypowiedziała jeszcze Dania, co zmusiło Karola Gustawa do wycofania części wojsk z Rzeczpospolitej. Rakoczy najechał Polskę, ale został rozgromiony przez wojska koronne i sprzymierzonych z Rzeczpospolitą Tatarów.